Dzień dobry, Jarosław Gołofit i Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród. To już ostatnie przedświąteczne spotkanie, to gorący okres przygotowań do świąt. Dlatego dziś powiemy o tym, jaki wpływ na jakość powietrza w mieszkaniach mają środki czyszczące, te stosowane podczas świątecznych porządków, czy też różnego rodzaju preparaty zapachowe, z czego się składają i dlaczego warto je ograniczać. A święta Bożego Narodzenia nieodłącznie kojarzą się też z choinką, dlatego co roku powraca pytanie, jaką choinkę przystroić, która będzie lepsza, sztuczna czy żywa? O to też podpytamy dziś eksperta. A jeżeli już zdecydujemy się na taką choinkę żywą, to warto wiedzieć, którą wybrać, bo pod tą zwyczajową nazwą choinka kryją się różne gatunki. Niektóre z nich mają ładny, intensywny zapach, inne z kolei mogą mniej pachnieć, za to nie gubią szybko igieł, a więc mamy mniej sprzątania. A jeżeli ktoś chciałby zaprosić takie drzewa iglaste do swojego ogrodu, to też warto posłuchać, jakie warunki należy im zapewnić. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zaczynamy od powietrza, od tych środków czyszczących, które są stosowane podczas chociażby świątecznych porządków, bo tych porządków zwykle robimy znacznie więcej, więcej poświęcamy czasu, także tych preparatów więcej stosujemy. Co warto o tym wiedzieć, dlaczego warto je ograniczać? O tym profesor Marzenna Dudzińska, kierownik Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki Lubelskiej.
W dzisiejszych czasach spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach wewnętrznych, w domu, w pracy, w szkole, w galerii handlowej, kinie, restauracji, czyli to wszystko, co nazywamy środowiskiem wewnętrznym. I to nie tylko jest związane z pandemią, gdzie siedzimy więcej w domu, ale też z naszą aktywnością w ostatnich latach, że rzeczywiście przenosi się w zasadzie do pomieszczeń, prawda? Nie do wyjścia gdzieś tam czy wyjechania nad wodę, tylko nawet uprawiamy sport w jakichś fitness clubach czy w pomieszczeniach zamkniętych. Stąd bardzo ważna jest jakość tego powietrza i to, co się w nim znajduje, ponieważ ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale także na samopoczucie, nawet na efektywność pracy. Są takie ciekawe duńskie badania, jak na jakość zapamiętywania, czy ilość robienia błędów, na przykład przy pisaniu na komputerze, wpływa właśnie to, czy mamy zdrowe, świeże powietrze wewnętrzne, czy też takie nie całkiem w porządku. I o ile są rzeczy, na które nie mamy specjalnie wpływu albo ograniczony wpływ, dlatego że oczywiście wpływ na jakość powietrza wewnętrznego ma też powietrze zewnętrzne. Wietrzyć musimy mieszkania, ale oczywiście powiedzmy nie w godzinach szczytu, jeśli mieszkamy przy drodze, ale także mają na to wpływ emisje z różnego rodzaju materiałów budowlanych z wykończenia wnętrz. A mamy na to wpływ ograniczony, bo uzależniony od tego, co jest na rynku, co kupimy, ile mamy pieniędzy, na jakie farby nas stać i tak dalej. Natomiast są też wpływ na jakość powietrza wewnętrznego ma nasza aktywność i to, co robimy. I jest to związane nie tylko powiedzmy z pewnymi takimi niedogodnościami zapachowymi związanymi z naszym metabolizmem, jak na przykład z potu, prawda? Czy też z takimi oczywistymi sprawami jak palenie papierosów, przy czym nie tylko palenie powiedzmy czynne, coraz mniej osób pali we własnych mieszkaniach czy w pomieszczeniach, ale palacze wnoszą na włosach czy na ubraniu pewne związki, które na nich osiadają. Fachowo powiedzielibyśmy, że się sorbują, a w pomieszczeniu właśnie mogą być uwalniane. Czyli to są takie oczywiste rzeczy. Ale oprócz tego takie aktywności jak gotowanie, smażenie na tłuszczu, na kuchence gazowej lub nie, używanie różnego rodzaju środków higienicznych, zapachowych, osobistych, a także różnego rodzaju chemii domowej, czyli na przykład środków czystości, tych, które używamy przy zmywaniu, przy myciu podłóg, okien, dywanów i tak dalej, wszystkich powietrzy wewnętrznych.
No, przed świętami Bożego Narodzenia w tych przedświątecznych porządkach zwykle ilość takich zużywanych środków czyszczących jest znacznie większa.
Przed świętami Bożego Narodzenia trochę mi się przypomniały takie czasy z mojego dzieciństwa, kiedy już wprawdzie były odkurzacze, ale na przykład o ile takie większe porządki robiło się chyba przed Wielkanocą czy na wiosnę z myciem okien powiązane, to przed Bożym Narodzeniem wszyscy trzepali dywany i to niekoniecznie na trzepaku, tylko powiedzmy w śniegu, który spadł. No w tej chwili nie mamy śniegu, czyli odświeżano je w ten sposób. Nie mamy śniegu, no i raczej też nie ma trzepaków i nie ma zwyczaju trzepania dywanu. Wszystko robimy wewnątrz pomieszczeń w naszych domach. I na te zajęcia mamy pewien wpływ, to znaczy to, jakich środków używamy z chemii takiej domowej, środków czystości. Ja nie mówię, żeby wracać, nie wiem, do szarego mydła czy sody, chociaż możemy sobie przypomnieć, że jak zaczęła się pandemia, ta pierwsza fala, to były takie różne instrukcje właśnie na temat środków dezynfekcyjnych na bazie, powiedzmy, spirytusu, octu, czyli takich substancji, które uważamy za, powiedzmy, naturalne, nie takie bardzo chemiczne, jakkolwiek oczywiście to są też związki chemiczne, alkohole czy kwas octowy. I w zasadzie nie mieliśmy obiekcji przed wracaniem do takich środków, które też spełniały swoje kryteria. Natomiast to, co używamy w takich środkach czystości w chemii domowej, to oprócz substancji czyszczących zawiera też różnego rodzaju wypełniacze, środki zapachowe, substancje, prawda, czynne, które pozwalają zwilżać te niektóre powierzchnie, podobnie zresztą jak w proszkach do prania na przykład, też te wszystkie zwilżające substancje powierzchniowo-czynne. I na to już mamy pewien wpływ, to znaczy, czy właśnie wybieramy takie środki, które mają więcej tych substancji zapachowych, czy te, które mają mniej. Dlatego, że czy ograniczamy się do jakiegoś jednego wybranego środka, czy robimy sobie w mieszkaniu taki koktajl. Jeżeli staniemy przed półką w jakimś hipermarkecie, supermarkecie, to zobaczymy, że mamy środki do czyszczenia piekarnika, do łazienek, tylko do wanny, do fug, do podłogi, do gresu oddzielnie, do jakichś tam innych powierzchni oddzielnie. To nie zawsze jest tak, że do każdego fragmentu mieszkania potrzebujemy oddzielnego środka. Jeżeli nie robimy porządków dwa razy w roku przed świętami, tylko robimy pewne rzeczy regularnie odkurzamy, że też się nie zbiera brud, to bardzo takich agresywnych środków nie musimy używać i na pewno możemy już pozostać, powiedzmy, przy jakiejś jednej gamie zapachowej.
I właśnie te zapachy też nie są dla nas obojętne, ale o tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Wracamy do sprzątania. Te wszystkie zawarte środki czyszczące zapachy, jest ich bardzo dużo, nie są obojętne dla naszego zdrowia.
My w tej chwili, jeśli chodzi na przykład o emisję z materiałów budowlanych, mamy różnego rodzaju substancje, czy mamy regulacje prawne, które wymusiły to, że emisja z nich wcale nie jest już taka wysoka. Jest taka substancja nazywana formaldehydem, gdzieś w jakichś reklamach tam się pojawiały farby, które mają to niby niszczyć. To jest substancja, która powiedzmy w żywicach formaldehydowych się znajduje, czyli w panelach podłogowych może być w meblach, które nie są z litego drewna, tylko z tych różnego rodzaju płyt, w tych żywicach, czasami w tapicerce, bo do różnych impregnatów to się używa. I to jest substancja, która w tej chwili jest bardzo ograniczana. Nowoczesne meble, nowoczesne płyty mają tego już znacznie mniejsze ilości, emitują niż było to ileś lat temu. Dlatego, że wiemy, że w dużych stężeniach może ona być niebezpieczna. W mieszkaniu raczej nie mamy takich stężeń i przedtem też takich nie mieliśmy, które mogą być niebezpieczne, ale przebywamy tam w mieszkaniu dość długo, prawda? Wobec powyższego to należenie jest troszkę inne. Natomiast w środkach czystości, też szczególnie takich o przyjemnym zapachu, na przykład cytryny, mamy związek, bo to nie jest sok z cytryny, czy skórka z cytryny dodana, tylko to jest substancja chemiczna o tym zapachu, która nazywa się limonenem, tak jak pinenem nazywamy, powiedzmy, to, co ma zapach sosny, to czasami sobie, powiedzmy, spryskamy czymś takim sztuczną choinkę, albo też właśnie środki czystości mają taki zapach jodłowy, czy sosnowy, dość przyjemny, przyjemnie nam się kojarzący. I ten zapach, który jest naturalny w lesie i właściwie żadnych tam kłopotów nam nie stwarza, czy zapach naturalnej cytryny też nie. Natomiast z tych syntetyzowanych substancji, to są wszystko terpeny, czyli takie związki, które mają wiązania podwójne, które dość łatwo rozbija ozon. I teraz tak, ozon możemy mieć zarówno z pewnych oczyszczaczy powietrza, ozon możemy mieć z drukarek laserowych, latem troszkę z zewnątrz. To nie są duże ilości, to jest substancja, która się rozpada, ale właśnie reaguje z bardzo wieloma substancjami, które znajdują się w pomieszczeniach. I jednym z takich najbardziej spektakularnych przykładów jest powstawanie tego formaldehydu, o którym wspominałam, właśnie w wyniku reakcji limonenu czy pinenu z ozonem.
I takie mieszaniny, o których możemy nie mieć pojęcia, mogą być niebezpieczne, nie są obojętne dla naszego zdrowia, wpływają oczywiście na jakość powietrza.
O wielu reakcjach nawet nie wiemy, czy nawet w tej chwili dopiero prowadzi się bardzo intensywne badania związane z jakością powietrza wewnętrznego, nie na temat substancji, które są wydzielane przez produkty obecne na rynku, bo to różnego rodzaju normy dość restrykcyjnie regulują, ale z tego, co może powstać w wyniku interakcji, oddziaływań, przemian pod wpływem promieniowania słonecznego, pod wpływem różnego innego, pod wpływem właśnie tego, że one znajdują się w mieszaninie. A tak w przeciętnym mieszkaniu to moglibyśmy zidentyfikować, jakbyśmy mieli dobrą aparaturę, taką jak czasami na serialach tych serii CSI pokazują te zagadki, prawda, Nowego Jorku czy Las Vegas, około 600 substancji. To średnio. Najwięcej podobno z 2000 różnego rodzaju związków. I to są zarówno właśnie związki wydzielane przez nas, jak i przez różnego rodzaju materiały, jak i związane z naszymi aktywnościami, czyli z tym, co sami sobie dodajemy. My się boimy smogu, prawda, tego, co jest na zewnątrz, związane z spalaniem, prawda, odpadów w jakichś tam piecach, czy w ogóle z tymi kopciuchami, czy z ruchem samochodowym. Ale powiedzmy, no smog, którego się w tej chwili boimy, to są głównie takie cząstki zawieszone, to znane PM, ale tego typu cząstki wydzielają się też na przykład przy zapaleniu świecy, przy smażeniu jakichś tam produktów, prawda, chociaż w kuchni, przy paleniu ognia w kominku, przy różnego rodzaju, prawda, innych takich jakichś tam kadzidełkach czy środkach zapachowych. To są czasami trochę inne chemiczne cząsteczki, ale to są cząstki, które ewentualnie w drogach oddechowych mogą osiadać. I dlatego wydaje mi się, że ja nie mówię, żeby kolacji wigilijnej nie odbyć przy świecach, bo zawsze liczy się ten urok i miła atmosfera. Jest coś w tym, że człowiek lubi ogień otwarty, od kiedy go, prawda, oswoił i przyswoił, ale powiedzmy przez cały okres na przykład no, karnawału dobrze by było z takimi dodatkowymi źródłami nie przesadzać.
O czym mówiła profesor Marzenna Dudzińska, kierownik Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki Lubelskiej. Czyli tak jak zawsze, umiar jest wskazany, a może warto by rozważyć zakup choinki żywej, zamiast taką sztuczną spryskiwać jakimś dodatkowym zapachem. O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Przed nami święta Bożego Narodzenia, które nieodłącznie kojarzą się z choinką i tu powraca pytanie, jakie drzewko przystroić, która będzie lepsza, sztuczna czy żywa. Z punktu widzenia ochrony środowiska będzie to oczywiście choinka żywa. Sztuczne drzewko nie jest ekologiczne, na pewno służy przez kilka sezonów, ale jego produkcja i utylizacja ma negatywny wpływ na środowisko. Wyprodukowanie takich sztucznych choinek wiąże się ze zużyciem dużej ilości energii oraz emisją szkodliwych gazów, a rozkład sztucznego drzewka, które trafia na składowisko, trwa setki lat. Na plantacjach, które zajmują się sprzedażą takich bożonarodzeniowych drzewek, na miejsce każdego świętego iglaka sadzi się nowy. O to dbają m.in. leśnicy, mówi Rafał Cieślak z Nadleśnictwa Świdnik.
Choinki żywe są bardziej ekologiczne, ponieważ one rosną naturalnie, czerpią składniki do swojego wzrostu z gleby. Podczas swojego wzrostu również pochłaniają dwutlenek węgla. Oczywiście bilans pochłaniania dwutlenku węgla jest ujemny, czyli więcej pochłaniają niż w nocy wydzielają tego dwutlenku węgla, dlatego są bardziej ekologiczne. Plantacje choinkowe w lasach państwowych są zakładane z reguły w miejscach, w których nie może z jakichś powodów rosnąć drzewostan, czyli ten las duży, wysoki. Najczęściej są to linie wysokiego napięcia, bądź jakieś poletka czy przestrzenie, w których właśnie nie może wysoki drzewostan rosnąć. W związku z tym te plantacje są utrzymywane przez kilka lat, aż choinki osiągną odpowiednią wysokość, następnie wycinane, no i w ich miejsce sadzone są ponownie nowe i cykl powtarza się co kilka lat. Oczywiście cykl produkcyjny jest zależny od popytu. No wiadomo, że nie wszyscy chcą mieć wysokie choinki, ponieważ generalnie mieszkania mają ograniczoną wysokość. W związku z tym najczęściej kupuje się choinki do mieszkań do 1,70 m. I my produkujemy najczęściej takie choinki. Oczywiście jak to w życiu różnie bywa i z jakichś przyczyn zostają choinki na przyszłe lata. W związku z tym również w ofercie mamy takie choinki wyższe. Uważam, że jest dużo bardziej ekologiczny zakup takiej naturalnej choinki niż choinki sztucznej, która produkowana jest raz, że przy zużyciu znacznej ilości energii, a również przy użyciu tworzyw sztucznych, które nie są przyjazne dla środowiska. Choinki sztuczne produkowane z tworzyw sztucznych, później przy utracie swojej atrakcyjności, muszą podlegać recyklingowi, ponieważ nie można sobie ich tak wyrzucić. No to również się wiąże z dodatkowymi nakładami kosztów i kłopotem, ponieważ naturalną choinkę zawsze można w gospodarstwie domowym przykładowo nawet i spalić, a taką sztuczną bezpośrednio nawet do kosza nie można wyrzucić, tylko trzeba właśnie do pojemnika na tworzywa sztuczne, gdyż zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i nie mogą trafiać na wysypisko śmieci.
A jeżeli ktoś z Państwa chciałby samodzielnie wyciąć z lasu taką choinkę, oczywiście legalnie, to w Nadleśnictwie Świdnik dzisiaj po raz pierwszy odbywa się taka akcja. Rozpoczęła się o 9:00 i potrwa do 15:00, gdzie własnoręcznie wycina się drzewka bożonarodzeniowe. Można sobie wybrać na plantacji, oczywiście pod okiem leśnika, a to się odbywa na plantacji choinkowej przy osadzie leśnej w Świdniku. To jest ulica Drewniana, dojazd od ulicy Dworcowej i Jana Pawła II. Dokładną lokalizację mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Świdnik. Oczywiście wszelkie informacje także. Organizatorzy tutaj proszą o zabranie ze sobą różnych narzędzi, które posłużą do ścięcia, czyli piły ręczne lub jakieś siekiery. Koszt takiego zakupu takiej choinki własnoręcznie ściętej to jest około 20 zł wzwyż. Tylko jakby ktoś z Państwa się wybierał, to pamiętajmy, że ze względu na te warunki terenowe oczywiście płatność tylko gotówką. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby w lesie zakupić taką choinkę i nie może się wybrać akurat tutaj, to warto zapytać w swoim najbliższym nadleśnictwie.
Dom i ogród.
A jeżeli zdecydujemy się na taką choinkę żywą, to jaką wybrać? Czy taką, która przyjemnie pachnie, ale szybko zrzuci igły, i trzeba będzie sprzątać? Czy też taką, która jest słabo wyczuwalna, ale długo je utrzymuje? Bo pod nazwą choinka kryją się różne drzewka. Zaczynamy od jodły, a o tym powie doktor habilitowany Wojciech Durlak z Instytutu Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Do najczęściej uprawianych z tego rodzaju należy jodła kaukaska, która jest właściwie takim, można powiedzieć, królem wśród wszystkich drzewek choinkowych, bo to jest podstawowa roślina do uprawy na drzewka choinkowe. Druga to jest jodła frasera. Więc mamy dwa takie podstawowe gatunki, które tutaj możemy wykorzystać. Z takich ciekawszych możemy jeszcze uwzględnić jodłę koreańską, jodłę jednobarwną i jodłę pospolitą. Z tym, że jodła pospolita jest gatunkiem, który niezbyt dobrze się sprawdza w warunkach miejskich, więc tutaj generalnie ona ma takie, można powiedzieć, marginalne troszeczkę znaczenie. Przede wszystkim chodzi tu o to, że ona w warunkach takich uprawowych jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenie powietrza, więc generalnie się rzadko spotyka w uprawach takich jak gdyby miejskich. Jeżeli gdzieś się znajduje, to raczej sporadycznie. W przypadku jodły kaukaskiej, jeżeli mówimy o jej jak gdyby takich właściwościach, to jest to gatunek, który dobrze znosi niskie temperatury, ale przy wyższej wilgotności powietrza. Stąd też wszelkie tego rodzaju jak gdyby plantacje uprawowe znajdują się najczęściej w rejonach nadmorskich. I to w Polsce tutaj najczęściej mamy takie plantacje nad Bałtykiem w rejonie Koszalina. Natomiast w innych miejscach, owszem, też może być uprawiana, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że przy niższej takiej wilgotności powietrza jest ona bardziej wrażliwa na mróz i te przymrozki wiosenne, więc tutaj mogą być jakieś problemy, powiedzmy później, takie jakościowe. No ale w chwili obecnej, jeżeli ten klimat będzie nam się tak ocieplał dalej, to raczej problemów takich nie powinno być. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o takie walory dekoracyjne i taką trwałość, jeżeli można to tak tu określić, to jodły należą do tych gatunków najbardziej trwałych, szczególnie wtedy, kiedy są one sprzedawane po ścięciu. A chodzi tutaj przede wszystkim o to, że to jest rodzaj, czy nawet poszczególne gatunki, które nie gubią igieł po zasuszeniu. Więc tu w przypadku drzewek choinkowych mamy ten plus, że nie musimy sprzątać tak po zakończeniu świąt i kiedy się pozbywamy już tych drzewek choinkowych. Możemy to po prostu w całości wynieść na zewnątrz. Poza tym w ogóle te drzewa iglaste są o tyle charakterystyczne, że mają bardzo regularny pokrój. W przypadku jodeł są jeszcze ozdobne z szyszek, szczególnie u jodły koreańskiej, która należy do takich gatunków, które bardzo wcześnie owocują, już takie kilkuletnie okazy mają bardzo efektowne szyszki i ona przede wszystkim nadaje się do uprawy w ogrodach, natomiast jest też uprawiana na plantacjach choinkowych, ale w mniejszej skali. I co ciekawe jeszcze u jodły jednobarwnej, która jest inaczej nazywana jodłą kalifornijską, igły po roztarciu pachną charakterystycznie cytryną, więc to też jest taki bodziec jak gdyby do tego, żeby takie drzewka mieć czy w domu, czy w ogrodzie.
A czym się charakteryzuje świerk?
Najczęściej uprawiamy tutaj albo świerk pospolity, albo świerk kujący, czyli popularnie nazwany srebrnym, albo świerk serbski. To są trzy takie gatunki, które powszechnie są wykorzystywane w uprawie. Najbardziej chyba tutaj i najliczniej reprezentowanym jest świerk pospolity, z racji tego, że to jest typowe drzewo leśne, natomiast świerk kujący i świerk serbski są raczej gatunkami takimi typowo ozdobnymi. Ale wszystkie one charakteryzują się właśnie takim ciekawym pokrojem o regularnym układzie gałęzi, przy czym świerk serbski jest o tyle ciekawy, że on ma bardzo wąski taki pokrój o takich charakterystycznie opadających gałęziach, które sprawiają wrażenie troszeczkę takiego płaczącego pokroju. I jest on o tyle jeszcze dobry, że jest odporny na warunki miejskie. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o kwestii takiej trwałości, to w porównaniu z jodłą świerki niestety tracą te igły po ścięciu, szczególnie w suchym pomieszczeniu i to bardzo szybko. Więc mimo tego, że mają tam ten taki właśnie typowy leśny zapach, to długo tymi igłami się tutaj nie nacieszymy. Należy jeszcze pamiętać tutaj o tym, że świerk kujący, czyli ten właśnie srebrzysty, jest gatunkiem bardzo takim światłolubnym, co poniekąd wynika z jego pochodzenia, ponieważ to jest gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, gdzie rośnie na zboczach gór, więc on ma bardzo dobre oświetlenie ze wszystkich stron. I w uprawach takich w ogrodzie bardzo często w jakimś zacienieniu przez inne drzewa szybko gubi igły, więc tutaj trzeba o tym pamiętać, żeby takie drzewa sadzić jednak w miejscach, które są dobrze oświetlone, żeby nie doprowadzić do takiego nadmiernego opadania właśnie tych igieł. Natomiast ten świerk pospolity w uprawach miejskich raczej też jest rzadko spotykany, szczególnie w terenach takich przemysłowych, dlatego że on jest wrażliwy na zanieczyszczenia powietrza i tutaj jest to taki jego minus.
Jodła świerk, a inne drzewko poinkowe to oczywiście sosna.
Najczęściej uprawiane są tutaj na drzewka świąteczne albo sosna pospolita, albo sosna czarna, przy czym sosna pospolita no, to jest taki podstawowy gatunek naszych lasów, więc no, z racji tego on jest chyba najliczniejszy. W niektórych rejonach naszego kraju no, jest wykorzystywany właśnie jako drzewo, jako drzewko takie świąteczne, natomiast na pewno nie w takiej skali jak świerk czy jodła. Na korzyść świerka może jeszcze przemawia to, że no jest jak gdyby dużo tańszy w uprawie i dużo tańszy w sprzedaży niż jodła, mimo tego, że jest jak gdyby mniej taki no, trwały, prawda? Natomiast jeszcze jest jeden gatunek, a mianowicie daglezja, który jest gatunkiem iglastym dosyć silnie rosnącym. To jest jedno z drzew, które osiąga bardzo duże rozmiary, nawet do 100 metrów wysokości. Tutaj w Lublinie mamy kilka takich egzemplarzy, no może nie o takiej wysokości, ale bardzo, bardzo wysokie, o bardzo regularnym pokroju i te drzewa charakteryzują się takimi ciekawymi też szyszkami, które są wyposażone w takie trójzębne łuski wspierające. Do upraw takich na drzewka choinkowe najlepiej nadaje się daglezja zielona, bo tutaj mamy jeszcze taką formę odmianową, taką odmianę siną, ale częściej jest tu wykorzystywana właśnie ta daglezja zielona. I podobnie jak w przypadku jodły tej kalifornijskiej, również i igły tego gatunku, czyli daglezji, po roztarciu, jak tam literatura podaje, no, pachną jabłkami albo pomarańczą. No to zależy tam, prawda, od tego, jakie kto ma odczucia. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku daglezji, no niestety te igły też szybko opadają, szczególnie w pomieszczeniach, gdzie mamy mniejszą jak gdyby wilgotność, czyli więcej tego suchego powietrza. No, z tym mamy no, dość sporo do czynienia właśnie w okresie zimowym, kiedy no, ogrzewamy pomieszczenia.
Wybór duży, warto podpytać plantatora, sprzedawcę, a dziś Państwu doradzał doktor habilitowany Wojciech Durlak, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dom i ogród.